NFL24.pl zaprasza na Pick Six, największą w Polsce dawkę wiedzy o futbolu amerykańskim.
Witamy Pick Six po czwartej kolejce NFL, a więc to już dla niektórych zespołów, bo nie wszystkich, jest po 1/4 sezonu regularnego. Kolejne wydarzenia i zapowiedź kolejki będziemy omawiać w składzie Karol Potaś
i Łukasz Dudka.
Łukasz, zaczynamy od tematów, które nadesłał nam Sotis, a więc co się dzieje z drużyną Cardinals, która no miała nas w tym roku zachwycać. Mówiliśmy, że mają najlepszego running backa ligi. Mówiliśmy, że David Johnson to jest naprawdę taki zawodnik, który potrafi sprawić, że drużyna Cardinals będzie osiągać w tym sezonie sukcesy. A oni przegrywają, mając teoretycznie najlepszą defensywę w ligi, ale to jest właśnie teoria, a praktyka mówi, że przegrywają kolejne spotkanie za spotkaniem, tak?
No tam wszystko miało przecież lepiej działać w Arizonie. Mieli być murowanym kandydatem do tego, żeby wygrać NFC West. No bo wiadomo, Seattle Seahawks, jakiś tam kryzysik, nie ma bestii. Słaba linia ofensywna, natomiast Arizona Cardinals to jest ta drużyna, która w ostatnich kilku latach zrobiła kolosalny krok w przód i tak jak kiedyś Dallas Cowboys, mówiło się o nich, że są Team America, że jest to drużyna, której kibicują ludzie niekoniecznie mieszkający w okolicach Dallas czy w Teksasie, tak w ostatnich kilku latach młodzi ludzie szczególnie zaczęli bardzo mocno kibicować Arizona Cardinals. Drużynie, która gra fajny, widowiskowy futbol, która odnosi sukcesy, która no, zdecydowanie jest na fali. I to miał być ich rok. To miał być rok, w którym spokojnie awansują do playoffów i daleko zajdą w tych playoffach tymczasem. No, jak to wygląda, każdy widzi. Bill Parcells, ten słynny kiedyś trener, między innymi Dallas Cowboys, twierdził, że każda drużyna jest dokładnie tym, na co wskazuje ich aktualny bilans zwycięstw i porażek. Więc Arizona Cardinals są w tym sezonie po prostu słabą drużyną. Gdybym miał osobiście wskazać jakiś powód, to przede wszystkim słaba postawa linii ofensywnej, co jest trochę zaskakujące w przypadku Arizona Cardinals.
A mój właśnie, Cardinals... dobrze o tym wspomniałeś, ale moim zdaniem to jest też skutkiem tego, że trener Arians no jakoś uparł się na rotowanie tymi running backami, nie gra najlepszymi zawodnikami, kombinuje jakieś ustawienia, które no może mogą przynieść skutek, ale niosą z sobą też ryzyko, a mają proste opcje do tego, by zdobywać punkty, zdobywać boisko, a z nich nie korzystają tak często, jakby mogli. I to też proteguje w nich taką no niepewność, też niepewność tej linii ofensywnej. No a już kwintesencją tego wszystkiego to był ten ostatni mecz, ostatnie zagrania, gdy na boisku był jeszcze Carson Palmer. No po prostu ta linia ofensywna grała źle. Koniec, szczególnie dla Carsona Palmera, ale również dla samej drużyny Arizony Cardinals, no był zły, bo raz, że Arizona przegrała, dwa, Carson Palmer prawdopodobnie nie wystąpi w przyszłej kolejce, chociaż to jeszcze ma się w ciągu tygodniu.
Nie zagra już na pewno. Już Cardinals ogłosili na 100%, że nie będzie grał. Cardinals grają już w ten czwartek z San Francisco.
No właśnie, no to...
Na pewno rozgrywający będzie Drew Stanton. Nie ma możliwości, żeby rozgrywający z wstrząśnieniem mózgu, z concussion, doszedł do siebie w ciągu 4 dni i był w stanie grać. Więc to chyba dobra decyzja, szczególnie dla Carsona Palmera. I to, o czym wspomniałeś, to upartość Bruce'a Arians, to jest drugi powód, dla których Arizona spisuje się tak, jak się spisuje. Bruce Arians jest jednym z tych nielicznych trenerów, który, jeżeli sobie wymyśli jakiś game plan, choćby nie wiem, co będzie się trzymał tego game plan do samego końca, bardzo rzadko, szczególnie w ofensywie, Arizona Cardinals robią jakikolwiek adjustment, jakiekolwiek dostosowania. Arians nienawidzi West Coast offense i uwielbia rzucać piłkę daleko. I o ile często to przynosi oczekiwane rezultaty, mamy tam trójkę świetnych receiverów, mamy tam bardzo inteligentnego rozgrywającego, to równie często, to jest też taki miecz obosieczny, równie często zadaje no niestety ciosy samym kardynałom. Stąd między innymi bierze się tak wysoka liczba saków. Carson Palmer był sakowany 12 razy w tym sezonie, w pierwszych 4 spotkaniach. Jest to 7 miejsce w lidze. Rzadko który rozgrywający tak często lądował na plecach z piłką w ręce.
No właśnie, a tym bardziej, że tam są naprawdę dobre nazwiska w tej linii ofensywnej. To nie jest tak, że to są ludzie z przypadku. I że nie można powiedzieć, że sezon temu oni grali zupełnie innym garniturem i klasą zawodników, bo ta forma z zawodników z ubiegłego sezonu i te nazwiska, które mamy teraz, no to jest to porównywalne i trudno mi sobie wyobrazić sytuację, że to tak aż drastycznie musiało się zmienić. Nie wiem,
tak.
Carson mówi się też, no właśnie, ale zobacz, też na to ludzie zwracają uwagę, że Carson Palmer takie wrócił do starych nawyków i gra tak jak w Raiders, że przetrzymuje piłkę, że kombinuje, ale moim zdaniem to też chyba nie jest aż tak wina Carsona Palmera, tylko ludzie jak szukają już problemu, no to najlepiej złożyć to na rozgrywającego, no bo na kogo, nie? W końcu to on ma piłkę i on ma dzielić.
No tak, ale jeżeli taką dostajesz zagrywkę od trenera, gdzie musisz podać piłkę gdzieś daleko, jeżeli twoja pierwsza opcja jest skryta, druga opcja jest skryta, trzecia opcja jest skryta, musisz trzymać tą piłkę odpowiednio długo, żeby rozczytać pierwszą, drugą, trzecią opcję, zanim podejmiesz decyzję, że okej, wyrzucę ją na aut, albo zaryzykuję podać. To się skończy w taki albo inny sposób. To jest wszystko wina ofensywnej filozofii, albo ofensywnego koordynatora, albo w przypadku Arizona Cardinals, w przypadku head coacha. I jest to o tyle zastanawiające, że przecież Bruce Arians dysponuje najlepszym, czy jednym z najlepszych running backów w lidze, bo no David Johnson to jest ścisła elita, to jest człowiek, który
potrafi
wszystko,
David i
który
Chris,
potrafi wziąć mecz na swoje barki.
Chris też jest przecież jego doskonałym uzupełnieniem, to nie jest tak, że oni no nie potrafią grać, tylko mówię, na siłę próbują szukać trudnych rozwiązań i to jest właśnie ta moja pretensja, którą mam do sztabu Cardinals, bo po co?
Zgadza się. Chris Johnson, tak zupełnie na marginesie, ma już po sezonie, nie pamiętam, co to za kontuzja. W każdym razie wygląda na to, że Chrisa Johnsona nie zobaczymy już na boisku w tym sezonie.
No właśnie, więc te kłody trochę pod Arizona Cardinals spadły dosyć wysoko. Czy będą potrafić przeskoczyć przez nie, pokonać te przeszkody? No, wydaje się, że to będzie trudne, no ale z kim tych przeszkód nie pokonywać, jak nie San Francisco 49ers, który zmierzy się w przyszłym tygodniu. O tym pomówimy też jeszcze za chwilę, ale jak przejdziemy już do zapowiedzi, ale też porozmawiamy o drugiej drużynie, która też zawodzi. Wszyscy mówią, że drużyna Carolina Panthers to jest ekipa silniejsza. Fakt, nie ma Normana, ale mamy Calvina Benjamina, mamy świetnych zawodników linii defensywnej, no i wydaje się, że powinno być nieźle, że wynik powinien być porównywalny z tym, co widzieliśmy w ubiegłym sezonie, a więc Super Bowl jak najbardziej w zasięgu. Tym bardziej, że mówię, Calvin Benjamin, który no, przebojem wdarł się do ligi NFL, sezon miał odpoczynku, ale pierwszy meczu pokazał naprawdę świetną dyspozycję. Wydawało się, że będzie dobrze, a jest, no może nie katastrofa, ale jest solidny powód do zaniepokojenia dla kibiców Caroliny Panthers. Łukasz, sądzisz, że to wpływ tego, że defensywa nauczyła się czytać Cama Newtona, czy widzisz jakieś inne powody, które wpłynęły na to, że ten regres formy no jednak jest znaczący?
Bardzo podobna sytuacja jak w przypadku Carolina Panthers, ale tutaj trochę mniej winy ponosi Ron Rivera. On odpowiada za formację defensywną i defensywa Panthers spisuje się o wiele gorzej niż w zeszłym roku. To już nie jest taka dominacja, do jakiej przyzwyczaili nas Panthers w zeszłym sezonie. Można zdobywać punkty przeciwko Carolinie. W tej chwili nie stanowi to zbyt dużego problemu. Cam Newton był sakowany w tym sezonie już 13 razy. Ogólnie rozgrywający Carolinę, sakowani aż 13 razy, jeszcze częściej niż w przypadku Arizona Cardinals. No jest to pochodna niezbyt dobrze działającego schematu ofensywnego, no i ciągle słabej gry linii ofensywnej, bo owszem, Cam lubi przytrzymywać piłkę trochę dłużej niż powinien, ale linia ofensywna też nie robi, jak widać, no, najlepszej roboty. 13 saków tylko Indianapolis Colts pozwolili zacakować swojego rozgrywającego częściej niż zawodnicy Carolina Panthers. No, nie da się grać w ten sposób. I mamy taką huśtawkę w Carolinie, bo wspomniałeś o Calvinie Benjaminie. Jest to świetny przykład. On zanotował na otwarcie sezonu fenomenalny mecz, ale później w trzecim tygodniu bodajże nie złapał ani jednej piłki. Więc widać też, że te game plany przygotowywane przez Carolina Panthers, no, to jest taka huśtawka.
Ale to wiesz, nie złapał piłkę, to jest warto podkreślić to, że on nawet nie dostał piłki, znaczy nie kierowano do niego piłki, bodajże chyba tylko jedna piłka była do niego kierowana, nie to, że wiesz, nie złapał jakieś dropy, on po prostu...
I to nie jest jego wina, to jest wina game planu ofensywnego koordynatora Panthers, który, no nie wiem, albo stara się kogoś przechytrzyć, albo, nie wiem, wymyka mu się na mecz spod kontroli. No na pewno nie pomagają Panthers kontuzje, przede wszystkim kontuzja na pozycji running backa. Trzeba jakoś sobie radzić. Żartowaliśmy nawet kilka dni temu, że po kontuzji Stewarta Johnsona najbardziej zyska najlepszy running back w tej drużynie, czyli Cam Newton. W tej chwili Carolina będzie miała jeszcze bardziej pod górkę, bo Cam Newton po wstrząsieniu mózgu też najprawdopodobniej nie zagra w najbliższym spotkaniu. A przed Panterami bardzo trudny okres, bo oni bodajże w trzech najbliższych meczach zmierzą się z trzema rywalami z dywizji. Są to zawsze najtrudniejsze mecze i najważniejsze mecze przy ustalaniu później kolejności w tabeli.
No nawet już w tej następnej kolejce, którą będziemy omawiać, no mierzy się z Tampa Bay Buccaneers, więc rywal z dywizji, no trudny przeciwnik, tym bardziej, no może na ich korzyść być to, że grają u siebie, ale tak jak mówisz, problemy na pozycji running backów, problemy skrzydłowych, no albo braku odpowiedniego wykorzystania skrzydłowych, a z drugiej strony no też mamy solidne uderzenie, bo jest Evans, bo jest Jackson, bo drużyna prowadzona przez Mistona wygląda naprawdę nieźle, no i może to być problem. O tym też jeszcze za chwilę. Kolejny temat, o którym chcieliśmy się zająć, to no, też skłoniła nas do tego dyskusja, która tworzy się w mediach a propos wielkiej gwiazdy ligi. Mówi się, że to drugi, trzeci, a może czwarty najlepszy skrzydłowy ligi, czyli Odell Beckham Jr. z New York Giants. No i mamy problem z tym zawodnikiem, bo raz, ten zawodnik no, jest bardzo emocjonalny i potrafi w trakcie spotkania wykonywać dużo gestów, dużo czynności, które no, prowokują swoich przeciwników. Prowokuje też swoim zachowaniem za linią boczną. Mieliśmy przykład przy okazji ostatniego Pick Six, pokazywaliśmy wam, że jak potraktował bramkę. W tym tygodniu mieliśmy kolejne takie przykłady, kiedy Odell próbował jakoś wykorzystać swoją chyba pozycję w lidze, myśli, że jest już wielką gwiazdą, no a na boisku nie wychodzi tak jak trzeba i coś się dzieje z tym zawodnikiem złego. Liga próbuje go bronić, ale tutaj oddaję głos do ciebie.
Problem polega na tym, że Odell Beckham Jr., no tak jak powiedziałeś, jest bardzo emocjonalny i bardzo, bardzo łatwo jest go wyprowadzić z równowagi. A kiedy już wyprowadzi się Odell Beckhama z równowagi, wtedy traci całkowicie kontrolę nad sobą. W ostatnim meczu w Monday Night Football przeciwko Minnesota Vikings przykrył go Xavier Rhodes i już na początku meczu mieliśmy kilka takich porządnych kolizji na pograniczu faulu, kiedy Beckham dostawał takie porządne strzały na linii bocznej albo tuż za linią boczną boiska i widać było, że zagotowało się w nim natychmiast. Od razu zaczął atakować Xaviera Rhodesa, dostał nawet 15 yardów za niesportowe zachowanie i dostał tą żółtą kartkę od centrum. Dostał ostrzeżenie, że jeżeli ta sprawa powtórzy się po raz kolejny, zostanie wykluczony z boiska. I to nie pierwszy raz, bo przecież pod skórę Beckhamowi wchodził Josh Norman kilkakrotnie i no, jest już w tej chwili tajemnicą Poli Szynela, że jeżeli pociągniesz za właściwą strunę Odella Beckhama, jesteś w stanie wyprowadzić go z równowagi do tego stopnia, że będzie miał naprawdę fatalny mecz. W tym sezonie Beckham spisuje się naprawdę źle. Przeciwko Minnesocie zaliczył najgorszy mecz w swojej karierze i wygląda na to, że no, książka na jego temat została już napisana, opublikowana i przeczytana przez każdego cornerbacka. I tak jak powiedziałeś, liga zajęła się tą sprawą. Podobno sędziowie przed każdym meczem New York Giants są uczuleni szczególnie na to, żeby zwracać uwagę na cornerbacków, którzy pilnują Beckhama, czy ci, aby nie starają się w jakiś sposób go sprowokować. Sędziom nie udaje się przynajmniej do tej pory tego wychwytywać, bo no, Normanowi to podnoszenie, ten to jezioro łabędzie uszło no, całkowicie na sucho. Xavier Rhodes też nie dostał w poniedziałkowym meczu żadnej flagi. Za to pokutuje naprawdę Odell Beckham Jr. I ciekawe, jak ta rywalizacja między nim a kimkolwiek, kto będzie go krył, będzie wyglądała w dalszej części sezonu.
No właśnie, ale a propos też mówisz, że wyprowadzany jest z równowagi przez przeciwników, ale mam wrażenie, że on też no, emocjonalnie też podchodzi do różnych zachowań, na przykład Eli Manninga, który no, kieruje piłki nie do niego, zawodnik złapał bądź nie i od razu kamery też może intuicyjnie, może nie, może wie do czego się spodziewać. Pokazują minę Odella Beckhama Juniora, a Odell coś w tym stylu jak widzimy podczas Monday Night Football w tych specjalnych materiałach, czyli come on man, no, o co chodzi? Dlaczego nie do
tak,
mnie, nie?
Tak. Później te same kamery pokazują, jak Odell Beckham wali kaskiem w siatkę do trenowania field goali. Później pokazują go, jak płacze. Stąd biorą się te wszystkie rzeczy. Przecież oglądają to nie tylko my, ale oglądają to również to wszyscy zawodnicy, którzy grają przeciwko Beckhamowi. Ktokolwiek z was, z naszych słuchaczy, kto grał w jakąkolwiek drużynę, szczególnie właśnie futbol amerykański, gdzie jest bardzo wiele rywalizacji jeden na jednego. Ofensywny lineman przeciwko defensywnemu linemanowi, czy cornerback z wide receiverem. To jest kontakt tej samej pary przez większą część meczu. Może nie cały czas, ale przez większą część meczu. I trash talk jest na porządku dziennym. I ludzie, którzy grają ze sobą od wielu lat, wiedzą, co działa, a co nie działa na konkretne osoby. Wiedzą, gdzie trzeba uderzyć, co trzeba powiedzieć, żeby kogoś dodatkowo zdenerwować.
Ale sztuką jest też to, powstrzymać się od tych zachowań.
Właśnie.
I właśnie wielu zawodników również jest prowokowanych, ale potrafią tą złość przełożyć po prostu w zagrania, w czyste zagrania i odwdzięczyć się wynikiem. Odell tego nie potrafi i mam wrażenie, że jeżeli nad tym zawodnikiem się nie zapanuje, no to on może skończyć szybciej karierę niż nam wszystkim się wydaje.
Już tak zupełnie na zakończenie, Tom Coughlin, były trener New York Giants, dziś w jakimś wywiadzie dla mediów stwierdził, że on bardzo chętnie zajmie się Odellem Beckhamem i spróbuje mu pomóc. Coughlin jest znany z tego na przykład, że wyleczył Tiki Barbera z problemu z fumble, że on potrafi skoncentrować się na jakimś konkretnym poziomie, problemie u jakiegoś zawodnika i ten problem wyleczyć. Kto wie, może Coughlin wróci do Giants jako taki konsultant, jako specjalista od psychiki od Odella Beckhama czy nie.
To były trzy główne tematy, którym mieliśmy się zająć. Czeka nas długa zapowiedź, a więc zaczynamy od spotkania Arizona Cardinals San Francisco 49ers na Levi Stadium. Już troszeczkę zagailiśmy o tym meczu przy okazji kontuzji Palmera i formy Cardinals, ale wydaje się, że to spotkanie, no tym bardziej, że bez Palmera no, straci dużo na swoim poziomie i Stanton chyba nie da rady podnieść tak bardzo ofensywy Arizony Cardinals, by ta no, zagrała jakiś dobry mecz i zagroziła San Francisco 49ers, chociaż ci też mają problemy i teraz też coraz więcej zawodników wypada ze składu.
Niners grają słabo. Wydaje mi się, że Cardinals ze Stantonem będą ciągle mocniejsi od San Francisco 49ers, nawet w San Francisco i Cardinals będą w stanie wygrać to spotkanie. Chociaż, no, tak jak mówiliśmy, zapomnijmy o tym, co było w zeszłym sezonie. Skoncentrujemy się na tym, jak drużyny prezentują się w tegorocznych rozgrywkach, a Cardinals wypadają naprawdę słabo. Jestem ciekawy, co zrobi Bruce Arians. W jaki sposób zmieni swój game plan na San Francisco, mając do dyspozycji innego quarterbacka i czy te zmiany przyniosą jakiś skutek. No, San Francisco też musi polegać na grze po ziemi, musi skupiać się na wykorzystywaniu Carlosa Hyde'a. Wydaje mi się, że to jest ich jedyna szansa w tym meczu. Raczej w powietrzu Cardinals nie pokonają. Jeżeli miałbym stawiać na którąś z drużyn, to mimo wszystko ciągle na ekipę Arizona.
No mi się wydaje, że Arians może być konsekwentny, jeżeli Carson Palmer rzuci interception, a on dalej każe mu rzucać, to moim zdaniem, ja mam takie jakieś przeczucie, że Stanton też dostanie polecenie, żeby rzucać i będzie rzucał po rogach. Tylko nie do swoich zawodników, a do cornerbacków 49ers. To jest mój problem, bo jeżeli Cardinals zagrają tak, jak powinni zagrać, jak wszyscy wiedzą, jak powinni grać, czyli przede wszystkim podstawa gra biegowa, a inne elementy powinny być tylko wkomponowane w tą ofensywę, no to oni wygrają to spotkanie bez problemu, bo mają argumentów mnóstwo. Ale jeżeli zagrają no tak, jak Arians ma w swojej głowie, czyli konsekwentnie długie rzuty, no to może być różnie i wcale się nie zdziwię, jakby Cardinals to przegrali. Kolejny mecz, New England Patriots grając Cleveland Browns. Tak jak co tydzień zapowiadaliśmy, że Patriots będą mieli problemy i mogą przegrać, tak tydzień temu zgodnie powiedzieliśmy, że Patriots to wygrają, bo kibice już nas powoli tutaj Patriots, no już tyle razy z tych naszych przemyśleń sprowadzali na ziemię, że jednak damy radę. No to i my też powiedzieliśmy, no tak, Patriots dadzą radę, a jednak nie dali, tym razem grają z Browns, no ale chyba nie ma innej opcji, no muszą wygrać, z kim? Z Browns?
Nie, muszą wygrać, no nie wiem, Isaiah Crowell i Terrell Pryor samodzielnie, nagle jakimś cudem pokonają Belichicka w drugim meczu pod rząd, to się nie może wydarzyć, tym bardziej, że wraca Tom Brady. I wszyscy się napalają tutaj na jego kolosalne statystyki, które ma wykręcić w tym meczu. Brady głodny zemsty, głodny powrotu na boisko i grając przeciwko jednej z najsłabszych drużyn w lidze, powinien ich zmieść dosłownie z boiska. Z drugiej strony, zwróć uwagę, tych biednych Browns spisujemy na pożarcie z tygodnia na tydzień, a oni owszem, przegrywają mecze, ale są blisko, prawda? Albo przegrywają po dogrywce, albo w czwartej kwarcie, albo różnica wynosi mniej niż te takie minimalne 7 punktów, więc Browns nie mają szans, ale myślę, że postawią się Belichickowi.
Powiem ci nawet więcej, słuchaj, bo to mówimy o tym, że drużyna Cleveland Browns to jest ekipa, która no ma zakorzenione to przegrywanie, ale ich ostatnie spotkanie to był rok 2013, więc nie tak daleko, nie tak dawno, 8 grudnia przegrali tylko jednym punktem, 27-26.
No właśnie, to były całkiem inne drużyny, ale Browns jeszcze nie popatrzymy nawet w tym sezonie, no oni się trzymają jakoś. Nie są ekipy, które... To nie jest ekipa, która nagle kładzie się na plecach i udaje, że nie żyje, rozkłada ręce i nas. Nie, no oni naprawdę walczą. I za to no, trzeba im oddać to, co im się należy. Bardzo ciekawi mnie sytuacja z Gronkowskim, bo na Gronka czekają no, wszyscy. Wszyscy fani New England, wszyscy ludzie, którzy wytraftowali go fantasy football.
No ja tam czekałem na Brady'ego, no dobra.
A widzisz, Gronk najpierw nie grał, później... Prawie nie grał, bo był na boisku, ale nic nie łapał i gruchnęło dzisiaj na Twitterze. Są wypowiedzi nawet samego Gronkowskiego, że jego hamstring absolutnie nie jest w tym miejscu, w którym powinien być i nie zanosi się na to, żeby był w tym miejscu, w którym powinien być. I teraz pytanie, czy to jest ściema i czy Gronk po prostu, w cudzysłowie, czekał na powrót Brady'ego, czy te problemy z udem, ze ściętem udowym będą się ciągnęły przez cały sezon. Jest to rzecz, na którą naprawdę trzeba zwrócić szczególną uwagę przy tego meczu.
A jeszcze jedno też ci przytoczę. Statystykę bardzo ciekawą i poproszę ciebie, żebyś może trafisz. W jednej statystyce Browns przewodzą w lidze i nie chodzi to o złą statystykę, tylko są w czymś najlepsi. Jak myślisz, o którą statystykę może chodzić?
Nie mam zielonego pojęcia.
Mają najwięcej zdobytych yardów biegowo. Są na pierwszym miejscu w lidze NFL.
Jako drużyna.
Na trzecim miejscu jest drużyna Patriots.
No, czyli zanosi się na dużo Isaiah Crowell i dużo Garetta Blanta.
I Priora.
I Terrella Priora. Myślę, że Brady trochę pokrzyżuje im te plany. Myślę, że Bill Belichick będzie mógł w końcu wrócić do tego, co lubi najbardziej, czyli biegać w powietrzu, w cudzysłowie. Te krótkie podania, precyzyjne podania, które powoli, konsekwentnie przesuwają łańcuchy do przodu, zdobywają kolejne first downs i w końcu zdobywają punkty. Myślę, że Belichick nie może się już doczekać, żeby zacząć z powrotem grać w taki sposób, w jaki naprawdę lubi.
Okej, kolejny mecz to Philadelphia Eagles, Detroit Lions. Philadelphia, która miała tydzień przerwy, a Lions no, z bilansem 1-3. Myślę, że zawiedli, bo spodziewaliśmy się, że... Ale o tym też opowiesz, bo ty te spotkanie śledziłeś najbardziej. Wydaje się, że mieli potencjał, by to był lepszy bilans niż 1-3. Mówiliśmy o tym, że drużyna Lions no jest całkiem nieźle zbudowana, że paradoksalnie to odejście Megatrona aż tak bardzo ich nie osłabiło. No, zagrali przeciętne spotkanie z Chicago Bears. No i mają 1-3 bilans. Philadelphia Eagles bez porażki. Wydaje się, że no, mimo że grają na wyjeździe, to Philadelphia Eagles dopisze kolejne zwycięstwo do swojego konta.
Tak, trudno się nie zgodzić. Carson Wentz jest w tej chwili najlepiej, najwyżej notowanym rozgrywającym w lidze przez Pro Football Focus. Taką stronę, która, tą organizację, która ocenia nie tylko przez pryzmat ilości zdobytych yardów, przyłożeń, tylko no, mają całą masę najróżniejszych kryteriów i i patrząc na wiele zadań, które musi wykonywać quarterback w ciągu całego sezonu, opisuje mi Greg Carson, on w tej chwili jest notowany najwyżej w całym NFL. Dodatkowo Eagles wypoczęci myślę, że nie powinni mieć problemu. No tyle tylko, że grają na wyjeździe przeciwko Detroit Lions. Natomiast same lwy spodziewaliśmy się eksplozji ofensywnej Detroit Lions przeciwko Chicago Bears, słabej defensywie. Tymczasem no, coś niedobrego dzieje się z tą drużyną. Golden Tate to jest zawodnik, na którym warto się odrobinę zatrzymać. Jakieś kompletne nieporozumienie w tym sezonie. Tate został nawet posadzony na ławie w drugiej połowie meczu przeciwko Chicago Bears.
Ale podobnie było chyba już i sezon temu. Coś się dzieje złego z tym zawodnikiem i to nie jest moim zdaniem tak, że on tylko w tym sezonie zawiódł. Przychodził to do drużyny jako wielka gwiazda, a już sezon temu nas zawiódł bardzo. Miał być najlepszym no takim transferem do drużyny. Miał być kimś, kogo Calvin Johnson potrzebował bardzo. Okazało się, że no jedynie Megatron spełnił oczekiwania, a Golden no po prostu był słaby. W tym roku miał być jedynką, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu doszedł Jones. Okazało się, że Jones jest lepszy, a Golden no jest w dramatycznej formie.
Tej w swoim pierwszym sezonie wpisywał się jeszcze w miarę okej w Lions, kiedy grał wokół Megatrona. Natomiast w tym roku jest absolutna katastrofa i ja nie wiem, czy on nie straci miejsca w wyjściowym składzie. Anquan Boldin gra coraz lepiej. Marvin Jones jest w tej chwili niekwestionowanym numerem 1, ale to Anquan Boldin jest numerem 2. Lions nie mają w ogóle ataku naziemnego. Oni grając przeciwko Chicago Bears no, doszli na pierwszy yard i mając 3 próby nie potrafili zdobyć przyłożenia. W końcówce meczu fatalna postawa też Matthew Stafforda, który no, oddawał dwukrotnie piłkę niedźwiedziom. To zaważyło o tej porażce. Nie wykorzystanie sytuacji przede wszystkim w ataku przeciwko Chicago Bears można zdobywać punkty.
No niestety. Fani Lions muszą przygotować się na kolejny trudny sezon.
Lions są przyzwyczajeni do tego.
Dokładnie, ale wydawało się, że chyba tak jak drużyna Oakland Raiders, że coś dobrego zaczyna się w pewnym momencie dziać z tą drużyną. No wiadomo, że to się nie stanie, bo w lidze NFL nie ma czegoś takiego, że jednego dnia jesteś najgorszy, a drugiego dnia jesteś na szczycie, ale że te kroki są podjęte w właściwym kierunku. Teraz widać zupełne zatrzymanie tego stopnia, a nawet może regres.
Tak, pamiętasz, jak mówiłem, że Rex Ryan będzie pierwszy, który pożegna się ze swoją posadą. No, Ryan chyba na moment odsunął te ciemne chmury ze swojej głowy, natomiast coraz więcej tych ciemnych chmur jest nad trenerem Coldwellem i w tej chwili mówi się tutaj, że to on jako pierwszy straci pracę. No. Ta karuzela będzie się kręcić jeszcze do końca sezonu.
Okej, okay. Kolejne spotkanie to Chicago Bears Indianapolis Colts. Wieść gminna niesie, że usłyszałeś o tym, że 3 ostatnie spotkania wysoko wygrali Chicago Bears i postanowiłeś się tam zjawić, prawda?
Wiesz co, jeżdżę z grupą przyjaciół co roku na jakiś wyjazdowy mecz. Jest to fajna okazja, żeby zobaczyć inne miasto, żeby zobaczyć inny stadion, żeby poczuć tę atmosferę. I Chicago jest fajnie ulokowane, bo jest stosunkowo blisko do kilku miast, które mają drużyny NFL i można tam w ciągu jednego dnia dojechać samochodem, obejrzeć mecz i wrócić, mieć z tego fajną przygodę. Więc rzeczywiście będę na tym meczu, nie mogę się doczekać. I no, jakoś trudno mi się przekonać do tego, że Chicago Bears mają szansę na zwycięstwo w tym meczu. Wydaje mi się, że nie. Owszem, Colts mają swoje problemy, mają fatalną linię ofensywną, też nie mogą rozkręcić się w ataku i ich defensywa gra grubo poniżej oczekiwań. Teraz jest jeszcze problem ze zdrowiem Franka Gora, więc atak naziemny Colts też nie będzie pracował na wysokich obrotach. Ale z drugiej strony coraz więcej problemów mają również Chicago Bears. Dzisiaj się dowiedzieliśmy, że Kevin White trafił na injured reserve, więc mamy nie w 100% zdrowego Alshona Jeffrey. Coś tam na pewno się dzieje, bo on nie gra na pełni sił. Nie mamy już Kevina White'a, nie mamy Jaya Cutlera, to może akurat być dobra opcja. Nie mamy Jeremy Langforda, to też może być dobra sprawa, bo Jordan Howard wpisuje się naprawdę dobrze. Ale do listy kontuzjowanych zawodników jeszcze dzisiaj dotarł Zach Miller, chyba najjaśniejsza oprócz Jediego Roya postać w tej chwili w drużynie, chodzi o łapanie piłek. I nie wiem, w jaki sposób Bersi będą mieli zdobywać punkty przeciwko Indianapolis Colts.
Ale nie wierzę, że po tym zwycięstwie z Lions w mediach z Chicago nie pojawiła się jakaś iskierka. A może wcale nie będzie tak najgorzej?
No, tak jak powiedziałeś, może nie będzie tak najgorzej, ale dobrze też nie będzie. Te pierwsze trzy spotkania udowodniły, że Chicago Bears są daleko od tego, żeby nawiązać jakąkolwiek walkę z drużynami pokroju Green Bay Packers czy Minnesota Vikings. A od zwycięstwa nad tymi drużynami trzeba zacząć myślenie o czymkolwiek w NFC North. Jeżeli nie jesteś w stanie rywalizować z Minnesotą i z Green Bay, nie ma szans na to, żeby awansować do playoff.
Okej, okay. Kolejne spotkanie Tennessee Titans, Miami Dolphins. To spotkanie odbędzie się już w słynnym, nie wiem czy widzieliście w memach czy nie, widziałem czy Łukasz widziałeś, ale wszyscy się śmieją, że ten nowy obiekt Miami Dolphins odnowiony wygląda jak taki pojemnik do robienia tostów, że tylko tam wkładasz tost i wyskakuje z tego dachu. Rzeczywiście, bo jak się spojrzy na ten ułożenie stadionu, no to ma ono taką strukturę, ale chyba to nie sprawi, że Miami Dolphins będzie jakoś miało wielkie problemy z Tennessee Titans, bo ci nie zachwycają. Obydwie drużyny co prawda mają bilans 1-3, ale wyżej stawiam w swoim rankingu Miami Dolphins i moim zdaniem to oni będą tutaj wygrywać. Chociaż ostatnie ruchy w Titans podobały mi się, jeżeli chodzi o właśnie prowadzenie gry. I dużo grają biegiem i to akurat mi się podoba, bo mają świetnych zawodników i wykorzystują swoje tuty. Tutaj nawiązuję do Cardinals, którzy akurat z tego nie korzystają.
Dokładnie tak. Wiesz, to takie mea culpa wygłosił Adam Gates, trener Miami Dolphins. Wziął na siebie winę za porażki w ostatnich meczach Miami i właśnie stwierdził to, czego nawiązałeś. Owszem, Dolphins może i biegali z piłką, ale tam była niesamowita rotacja na pozycji running backa. Od momentu, kiedy Arian Foster dostał kontuzji, tam w zasadzie trudno było wskazać kogokolwiek, kto jest tą jedynką, albo nawet dwójką. Tam każdy z nich dostawał po 5-6 prób na mecz.
Teoretycznie jako pierwszy running back powinien grać Jay Ajayi. Ale coś sprawiło, że Adam Gase na niego nie stawia, a jeżeli Ajayi wchodzi na boisko, no to spisuje się całkiem nieźle i w sumie nie wiem dlaczego jest tak odsuwany od tych zagrań. Słyszałeś coś może? A może po prostu Adam Gase ma takie podejście jak w Jaguars, że tam jest największa rotacja running backów w lidze i on też jest miłośnikiem właśnie takiego stylu?
Ewidentnie był konflikt między Jayem Ajayi i Adamem Gase'em. Widać to było już w momencie, kiedy Ajayi nie pojechał w ogóle na pierwszy mecz Miami Dolphins. Został w Miami, nie załapał się nawet na pomoc, można zażartować. I teraz jeden z tych meczy Ajayi nawet nie wystartował i rzeczywiście wszyscy myśleli, że to on przejmie naturalnie schedę po Fosterze. Natomiast absolutnie tak się nie stało i no, zwróć uwagę na to, ile piłek dostawali ci running backy. Gase już stwierdził po ostatniej porażce, że okej, wie o co chodzi, bierze winę na siebie, wybierze któregoś z tych running backów i któremuś z nich, nie wiadomo jeszcze komu, pobiegać odrobinę więcej. Zachęcające jest też to, że Foster wrócił na boiska treningowe i wznowił treningi. Nie wiadomo, czy zagra. Nawet jeśli zagra, nie wiadomo, ile tych chwilek dostanie. No ale Miami Dolphins powinno wziąć się odrobinę za siebie i przeciwko słabemu przeciwnikowi, bo Tennessee Titans wystarczy powstrzymać DeMarco Murraya i sprawa powinna być załatwiona. Powinni sobie poradzić.
To fakt, ale tak jak mówisz, wraca do treningów Arian Foster, a moim zdaniem to już, no już ten czas tego zawodnika się skończył i pokazał to ten sezon, że chyba nie ma co opierać z przyszłości wyniku drużyny na Arianie. Jeżeli on ma wrócić do składu, no nie wiem, no tak naprawdę w tym ostatnim spotkaniu Steels dostał pierwszą piłkę i od razu zdobył punkty, tak? Jeżeli się nie mylę. No ale to było tak, że jedno długie podanie, udało się zdobyć punkty.
I koniec.
I gra powietrzna Dolphins się na tym zamknęła. Nie kumam dlaczego.
Dokładnie tak.
Dlaczego to się tak stało, bo widać było, że to gra, że to będzie grać. Nie raz, ale czy dwa, może się nie uda.
Cała drużyna stanęła w tym momencie. Było wielkie boom na początek, a potem stop, a potem koniec. Już do końca meczu nie szło.
No właśnie i chyba nawet też taka statystyka była w drugiej połowie, że Miami Dolphins są pierwszy raz od iluś tam minut na połowie przeciwnika, nie? No to też świadczy o tym, że ta drużyna, mimo że ma teoretycznie dobrego quarterbacka, za takiego uważam Ryana Tannehilla, chociaż wielu się nie zgadza, moim zdaniem ma to zawodnik potencjał, to tak no, nie jest wykorzystywany ten jego wachlarz umiejętności, no tym bardziej przy tych problemach, jakie mają running backy. No ale to jest tylko wewnętrzna sprawa Adama Gase'a. Możliwe, że to jakoś ułoży. Mimo wszystko ja w tym spotkaniu stawiam na Dolphins, a ty?
Ja też, ja również, Miami.
Dobra, ale oczywiście, jeżeli ktoś ma fantazy, to polecam mimo wszystko Murray'a, bo wielu też mi odradzało w drafcie, żeby go nie wybierać, bo tam będzie rywalizacja z Henrym i w ogóle, a Murray całkiem nieźle punktuje.
Nie, Murray jest top 5 w tej chwili. Jak chodzi o running backów fantasy football, Murray jest zdecydowanie w czołowej piątce na chwilę obecną.
Okej, kolejne spotkanie, czyli Washington Redskins, Baltimore Ravens. Jeszcze tydzień temu omawialiśmy z Witkiem Cebulewskim drużyny niepokonanej. Tu wśród tych drużyn była drużyna Kruków z Baltimore. Tym razem to już drużyna z bilansem 3-1. Oakland Raiders pokonali Baltimore, ale wcale tak nie musiało się stać, bo drużyna Baltimore no, grała całkiem niezłe spotkanie w defensywie. Szczególnie stało się jak się stało, mają porażkę na swoim koncie, ale z Redskins powinni się chyba odbić.
Też mi się tak wydaje, że... No ogólnie, jeżeli popatrzymy na cały obszar, to Baltimore Ravens to zdecydowanie lepszą drużynę od Redskins. Redskins mieli też sporo szczęścia w ostatnim tygodniu. Udawało im się zdobyć przyłożenia. Błysnął formą zeszłego sezonu. W końcu Jordan Reed ucieszał wszystkich graczy fantasy football. Układała im się też gra po ziemi. Kirk Cousins zaczął bardzo ładnie punktować. Czy to potrwa? Trudno mi powiedzieć. Tym bardziej, że Baltimore Ravens na pewno zawieszą im poprzeczkę bardzo, bardzo wysoko. I tutaj wróżenie Kruków upatruje zdecydowanego faworyta w tym meczu.
Ale chyba warto też przy tej okazji wspomnieć o sytuacji, jaka się stworzyła w drużynie Kruków, jeżeli chodzi o biegaczy. To obecnie 18 drużyna w lidze, jeżeli chodzi o to, ile wybiegała w tym mm-hmm. momencie yardów. No ale zwolniono Forsetta, o ile ty jeszcze, no może miesiąc temu rozmawialiśmy o tym, że był to taki zabieg, by utrzymać drużynę w pewnym kształcie, że to było takie zwolnienie, które było ustalone już wcześniej z ekipą. Tak teraz wydaje się, że jednak Forsett na dobre pożegnał się z drużyną Baltimore i tu już chyba nie będzie powrotu.
Tak, i czekamy wszyscy teraz na tego młodego Kennetha Dixona, który ma zadebiutować w piątym tygodniu rozgrywek i no, oczekiwania są kolosalne w stosunku do niego. Nie wiem, czy ten młody chłopak będzie w stanie sprostać tym oczekiwaniom, bo wszyscy spodziewają się, że nie wiem, co zrobi. 200 yardów, 5 touchdownów. Ja temperuję trochę te oczekiwania. Jest to chłopak, który na pewno ma spory potencjał do tego, żeby sobie pograć. Na pewno dostanie szansę od Baltimore Ravens. Ale czy będzie w stanie już w tej chwili eksplodować talentem? Chyba niekoniecznie.
Czyli jeżeli tylko tak króciutko, zero-jedynkowo, stawiasz tutaj na Redskins?
Stawiam na Baltimore Ravens.
Jasne, ja też stawiam na Ravens. To tylko tak tytułem uzupełnienia. Teraz przechodzimy do kolejnego spotkania. Kolejne to Houston Texans, Minnesota Vikings, czyli dwie drużyny, które... No oprócz, gdyby tak wyjąć tę porażkę Houston Texans z New England Patriots, no to bardzo dobry pojedynek by nam się szykował, bo wydaje się, że na Houston Texans nie ma na razie recepty, no ale jednak ekipa New England Patriots no, pokazała, że ich da się pokonać i mimo, że to jest wciąż jedna z najlepszych defensyw w lidze, czyli według tych statystyk, które widzimy teraz, to drużyna, która jest na piątym miejscu w lidze i nawet lepsza od Minnesota Vikings, no to wydaje się, że chyba no, z rewelacją ostatnich tygodni Minnesota Vikings raczej szans nie będzie miała, tym bardziej, że Minnesota no, gra na swoim obiekcie i tam na razie jest niesiona tym bilansem 2-0. Wydaje się, że trzecie zwycięstwo jest jak najbardziej w nich zasięgu i to oni będą faworytem.
Zgadzam się, też stawiam tutaj na Minnesotę. Minnesota ma fenomenalną obronę. W tej chwili Minnesota w moim odczuciu jest druga w tej klasyfikacji najlepszych formacji defensywnych tuż po Denver Broncos. I ktokolwiek będzie musiał mierzyć się z Minnesota, będzie miał bardzo, bardzo pod górkę. W Houston jest problem z DeAndre Hopkinsem, który, nie wiem, no, chowa się trochę w cień Willa Fullera. nie wykorzystuje, nie przynajmniej nie jest w stanie sprostać temu, tym wszystkim oczekiwaniom, które były stawiane w jego stronę na początku sezonu. Poniżej oczekiwań spisuje się również gra po ziemi Houston Texans. Lamar Miller, owszem, zdobywa yardy, ale trudno mu znaleźć drogę do end zone przeciwników i przeciwko Minnesocie będzie mu jeszcze bardziej trudno, więc no, trudno spodziewać się jakiegoś innego wyniku niż tylko zwycięstwa Minnesota.
Ostatnie spotkanie o 19, czyli New York Jets grają z Pittsburgh Steelers. Steelers, którzy zmiażdżyli ostatnio na swoim obiekcie w zamykającym niedzielne mecze spotkaniem z Kansas City Chiefs. No i wydaje się tutaj, że przeciwko tej defensywie Jets będą chyba mieli znowu dużą okazję do zdobywania sporej ilości punktów, tym bardziej, że Revis podobno ma problemy zdrowotne, a i tak nie grał, nawet jeżeli grał w spotkaniu, nie był najlepszym zawodnikiem na boisku. Wydaje się, że tutaj jest faworyt jeden i ten faworyt wygra tutaj zdecydowanie.
Nie ma najmniejszej wątpliwości. Pytanie tylko, ile interception znowu zaliczy Ryan Fitzpatrick. Pytanie, co się dzieje z Ericiem Deckerem w New York Jets, czy ta kontuzja rzeczywiście jest tak poważna, jak się o niej mówiło w zeszłym tygodniu, czy będzie w stanie zagrać? Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie to Brandon Marshall będzie musiał dźwigać na swoich barkach tą ofensywę, bo podobno na jakiś uraz narzeka również Matt Forte. Forte ma zagrać, ale nie ma wątpliwości, że nie będzie w pełni sił. Z drugiej strony mamy w tej chwili najlepszy atak w lidze, bo wydaje mi się, że Jets mają nawet lepszą defensywę w tej chwili niż ekipa Atlanty Falcons. W doskonałym stylu wrócił na boisko Le'Veon Bell. Zaprezentował się naprawdę fenomenalnie i no, moglibyśmy tutaj chyba przez następne dwie godziny rozwodzić się nad jego stylem gry, nad jego no, przede wszystkim cierpliwością, bo z tego słynie Le'Veon Bell. Że no, zanim się zdecyduje na bieg, zastanawiam się 4 razy, w którą dziurę w linii ofensywnej się wpakować. Więc Pittsburgh stoi no, na pozycji zdecydowanego pewniaka.
No właśnie, i też jeszcze warto podkreślić, że Le'Veon Bell miał taką chwilę słabości, nie wiem czy to było po jakimś zderzeniu czy coś, kiedy musiał zejść z linii boczną, raczej na polecenie trenera Tomlina, i wszedł na boisko D'Angelo Williams i od razu zdobył przyłożenie. Więc genialna paczka. Jeżeli oni sobie sami nie zaszkodzą, to stać ich absolutnie tutaj na wszystko. Sezon może być nawet zakończony spotkaniem w Teksasie, w Super Bowl 51. Przechodząc do kolejnego spotkania, myślę, że szlagier tej kolejki. Co ciekawe, gra w tym meczu Atlanta Falcons. Tego chyba byśmy się nie spodziewali, zapowiadając sezon, ale okazuje się, że Atlanta ma najlepszego, zdecydowanie najlepszego skrzydłowego ligi, który w ostatnim spotkaniu zrobił coś, no co będzie zapamiętane pewnie do końca jego kariery. 300 yardów podaniowych zdobył. Mówiłeś o tym w pierwszym chyba podcaście, że Ryan cię nie przekonuje. Obecnie jest to najlepszy quarterback ligi. Statystycy obliczyli, że jeżeli by całą tą swoją formą powtórzył w innych spotkaniach, no to jest szansa, że pobije rekord ligi, jeżeli chodzi o yardy podaniowe. W to aż tak nie bardzo nie wierzę. No ale rzeczywiście ma trochę opcji. Oprócz Julio Jonesa jest także świetny tight end, który też dużo piłek łapie. No jest to jakaś alternatywa, ale przeciwko Denver Broncos na ich obiekcie no może być to bardzo ograniczone. Czy na tyle ograniczone, że Denver Broncos mają się czego bać, twoim zdaniem?
No, na pewno będą mieli odrobinę trudniej, bo Atlanta Falcons są na niesamowitym gazie. Po raz pierwszy w historii ligi zdarzyła się taka kombinacja. 500 yardów w wykonaniu rozgrywającego i 300 yardów wide receivera. Julio został 6. historii ligi zawodnikiem, który złapał 300 yardów w jednym meczu. Do pobicia rekordu wszechczasów zabrakło mu bodajże 36 yardów, więc to było naprawdę na wyciągnięcie ręki w pewnym momencie. Ale na drodze staje im no, najlepsza formacja defensywna w lidze. Nikt w tym roku, żaden rozgrywający nie rzucił w tym roku więcej niż jedno przyłożenie przeciwko Denver Broncos. Wydaje mi się, że Matt Ryan no, nie będzie tym pierwszym, któremu się uda ta sztuka i że skończy się na jednym przyłożeniu. Sporo też mówiło się o duecie Freeman-Coleman pod znakiem zapytania. Przez pewien okres stał występ Komana w Denver. On ma jakąś chorobę, która teoretycznie wykluczałaby go z gry na stadionach położonych na dużej wysokości nad poziomem morza, ale w tej chwili wszystkie doniesienia mówią o tym, że jego występ w tym meczu będzie niezagrożony.
Ja dorzucę ci jeszcze jeden kamyczek do tego, co tutaj mówisz, a propos kogo występ może być zagrożony. Semien prawdopodobnie nie wystąpi i zastąpi go Lynch. Twoim zdaniem to jest znacząca różnica dla ofensywy Denver Broncos, czy raczej widzisz to w podobny sposób i wydaje ci się, że to nie zmieni tego, jak będzie prowadzona ofensywa przeciwko Atlancie Falcons, która raczej dobrą defensywą się nie może się poszczycić.
Wydaje mi się, że jeżeli wystartuje Paxton, to sam styl gry zbytnio się nie zmieni, natomiast ofensywa Broncos będzie mniej skuteczna po prostu w tym, co robi. I szczerze mówiąc, ja nie przekreślam jeszcze występu Simeona w tym spotkaniu. On ma kontuzjowane ramię nie rzucającej ręki, więc teoretycznie to mniej ważne. I jeżeli stan jego zdrowia się poprawi na tyle, że będzie w stanie wykonywać rzuty, to wcale nie wykluczone, że zagra. No, ja szczerze mówiąc czekam na załamanie Atlanta Falcons. Pamiętasz, że w zeszłym sezonie Falcons rozpoczęli fenomenalnie. Od 6 kolejnych zwycięstw na otwarcie sezonu, na później kompletna wtopa, kompletna klęska. Przegrali bodajże 9 z ostatnich 10 meczy i ostatecznie nie załapali się na playoffy. Bardzo jestem ciekawy, czy w tym sezonie wyciągną wnioski z zeszłorocznych rozgrywek. Czy będą w stanie utrzymać wysoką formę z początku sezonu?
Mi się wydaje, że to jest tego skutkiem, że po prostu Julio też nie potrafi, nie może być cały czas jedynym koniem pociągowym tej ekipy.
To prawda.
A tak to czasami wygląda i mówimy, że świetny występ, 300 yardów. Ale tak naprawdę oprócz niego tam w grze podaniowej nie ma wielkiej alternatywy, oprócz Titanda, bo mówię, Titan też dosyć ciekawy i tam nie tylko jeden, bo tam rotuje się tym dosyć dobrze, ale mówimy, zobaczymy jak kondycja Julio Jonesa, jeżeli będzie zdrowy, no to ta drużyna naprawdę ma szansę zdobyć naprawdę wielkie cele, czy wygrać dywizję przy takiej formie, którą prezentują Carolina Panthers. Wydaje się, że jest to ich w zasięgu. Drużyna Saints też nie powinna być dla nich wielkim zagrożeniem, podobnie Tampa Bay Buccaneers, więc wszystko jest w ich rękach. Mają naprawdę niepowtarzalną szansę wrócić do tych playoffów, ale muszą tą formę jednak trzymać. Czy ją utrzymają? Trochę tego sprawdzimy przy tak doskonałej defensywie, jaką mają Broncos. Kolejne spotkanie to już jest godzina 22:25. Cincinnati Bengals, Dallas Cowboys. W tym tygodniu też natknąłem się na taką jedną opinię właściciela Dallas Cowboys, Jonesa, który powiedział, że tak naprawdę nie spodziewał się, że ta drużyna aż tak dobrze będzie nie tylko grać, ale po prostu zwyciężać, bo on powiedział, że coś takiego, że on miał świadomość tego, że drużyna będzie walczyć, jeżeli chodzi o bieg, że będzie zdobywać punkty, ale myślał też, że po tej kontuzji Romo trochę się to jednak zatrzyma, że ta defensywa nie będzie tak bardzo dawać rady. A tu się okazuje, że Dallas Cowboys tak kroczkiem po kroczku dopisują kolejne zwycięstwa, mają to co prawda jedną porażkę, ale przeciwko Bengals chyba nie są bez szans.
Nie są bez szans. Jest to mecz, w którym naprawdę trudno jest przewidzieć zwycięstwo, bo Cincinnati jakby nie było to mocna drużyna. AJ Green w tej chwili to chyba drugi w lidze skrzydłowy, jak chodzi o skuteczność. On też tydzień temu zaliczył rewelacyjny mecz, ponad 170 yardów. Ale na wyjeździe przeciwko Dallas Cowboys z solidną grą po ziemi, bo Ezekiel Elliott rozkręca się z meczu na mecz. Bardzo dobrze spisuje się Dak Prescott, o ile ludzie, którzy grają w fantasy football, nie są rozpieszczani przez niego, bo on stosunkowo mało przyłożeń rzuca, ale prowadzi tą drużynę w bardzo porządny sposób i trudno wskazać tutaj zwycięzcę. Chciałbym postawić na Cincinnati Bengals, ekipę, którą naprawdę lubię, ale na wyjeździe przeciwko dobrze grającym Dallas Cowboys będzie im bardzo trudno.
Dokładnie. Też wydaje mi się, że tutaj takim 55-45 faworytem jest Dallas Cowboys. Kolejne spotkanie to Buffalo Bills, Los Angeles Rams. Gdyby ktoś powiedział przed sezonem, że ekipa Rams będzie z bilansem 3-1 przy takiej grze, jaką grają, to byłby pewnie człowiekiem, który byłby wysłany gdzieś na jakieś leczenie i trochę, żeby rozumu do głowy mu przyszło, bo jak można tak myśleć, nawet będąc kibicem Rams, tak optymistycznie, widząc to, co działo się w pierwszym spotkaniu, bo to widzieliśmy, co się działo w San Francisco 49ers. A teraz Los Angeles Rams grają swój futbol, nie grają bo efektownie, ale grają efektywnie, dopisują kolejne zwycięstwa, a Buffalo Bills to drużyna, która również była przez nas skreślona, a ma na razie bilans 2-2 i między innymi na swoim koncie no bardzo takie chyba wartościowe
prestiżowe
zwycięstwo z Cardinals przede wszystkim. O czym...
No i rozwalili Patriots do zera.
Dokładnie.
Na boisku rywala. Myślę, że to zwycięstwo będzie ich bardzo niosło. Karol, zwróć uwagę na to, z kim wygrywali i przegrywali Los Angeles Rams. Oni przegrali z najgorszą drużyną swojej dywizji. Natomiast pokonali i Seattle Seahawks, i Arizona Cardinals. I w tej chwili no, są na fotelu, na pozycji lidera. Są za kierownicą w swojej dywizji. Ale tak naprawdę bardzo trudno mi się do nich przekonać. I myślę, że przyjdzie walec i wyrówna. I kto wie, czy tym walcem nie będzie no, przede wszystkim defensywa Buffalo Bills, którą ja osobiście skreśliłem na początku sezonu ze względu na kontuzję, ze względu na zawieszenia wielu zawodników. Tymczasem obrona Bills gra naprawdę w porządku. I myślę, że ekipa z Buffalo powinna to spotkanie, mimo tego, że jest rozgrywane w Los Angeles, wygrać.
No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ty mówisz o tym prestiżowym spotkaniu z Patriots. Masz rację, ono ma duże znaczenie, ale bez Toma Brady'ego mimo wszystko jakoś bym usprawiedliwiał postawę Patriots, bo wydawało mi się, że po prostu, no tak jak oni wcześniej wygrywali, tak mi się wydawało, że wtedy też powinni to przegrać. Stało się jak się stało, spotkanie się ułożyło jak ułożyło, po prostu po spotkaniu z Bills zagrali tak, jak ja oczekiwałem, że zagrają w tych pierwszych trzech kolejkach. I stąd może moje to, że nastawienie, że dla mnie większą wartość ma to spotkanie z Cardinals, ale tak jak mówisz, no to jest też troszeczkę no, loteria, bo nie wiemy jak wystąpi drużyna Buffalo Bills. Może być tak, że ich rozgrywający rzuci 3 interception, no i będzie po meczu, bo akurat defensywa Rams do najgorszych w lidze chyba nie należy. Kolejne spotkanie dla mnie bardzo ciekawe, a więc wracają Oakland Raiders na swój obiekt, będą grać przeciwko San Diego Chargers. Khalil Mack, pierwszy sak w tym sezonie. Co prawda jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale spotkanie z Baltimore Ravens no, sprawiło, że pokonaliśmy kogoś, kto tych średniaków potrafił równać z ziemią. Nas nie zrównał i mam wrażenie, że to zwycięstwo może ponieść Oakland Raiders.
Bardzo ważne zwycięstwo na wyjeździe przeciwko drużynie, która teoretycznie byłaby poza ich zasięgiem. Eksplozja talentu Crabtree, który miał 3 przyłożenia, o ile się nie mylę.
Tak, rekord życiowy, świetny, nawet rekord kariery, ale i świetne spotkanie zagrał Derek Carr, który podawał te piłki naprawdę jak na tacy. Chociaż znowu nie potrafię zrozumieć, dlaczego tak źle grany jest gra biegowa, bo ci biegacze ładują się środkiem cały czas. Latavius Murray, DeAndre Washington, wszyscy ładują się środkiem. No nie potrafię zrozumieć, co jest w tym takiego, że... Może to wygląda tak, a nie inaczej.
I znów mamy straszną rotację, straszną karuzelę na pozycji running backa. Żaden z nich nie może jakby wbić się w ten rytm, no bo są zbyt często zmieniani. Każdy z nich dostaje po kilka dosłownie prób na mecz. Z drugiej strony w San Diego Chargers zadebiutuje w tym meczu najprawdopodobniej Joey Bosa. Jest to kolejny taki rodzynek, na który warto zwrócić uwagę, ale Chargers to jest ekipa, która dysponuje słabą formacją defensywną i jeżeli nie będą w stanie zdobywać punktów, a przeciwko Oakland Raiders trzeba będzie tych punktów zdobyć sporo, to nie będą raczej liczyli się w tym spotkaniu. I moim faworytem osobiście jest ekipa z Oakland.
No i tu jeszcze też warto wspomnieć o tym, że, bo o tym nie wspomnieliśmy na wstępie, San Diego Chargers w minionej kolejce grało u siebie z ekipą New Orleans Saints, przegrali. bardzo życzyłem tego, wbrew pozorom nie dlatego, że to jest rywal Oakland Raiders, życzyłem przegranej Chargers, dlatego, że potraktowali jak potraktowali w początkowych okresach kariery Drublisa. Drublis, wspominaliśmy o tym, prawdopodobnie to dla niego ostatni mecz w tym sezonie, w karierze w ogóle w San Diego. No i stało się tak, że już praktycznie Chargers witali się z gąsko, już prawie otwierali szampany, a jednak Drew Brees sprzątnął im, no przy pomocy oczywiście, na przykład Calvina Benjamina, sprzątnął im to zwycięstwo z tacy i to on otworzył szampana i mógł zrobić rundę honorową na stadionie Chargers.
Tak, słodka zemsta Drew Breesa, tam wszystko się zaczęło i stamtąd, w San Diego przecież, po franchise tag, po nieudanych negocjacjach, przeszedł do Nowego Orleanu i chyba złapał tam wiatr w żagle, rozpoczął swoje drugie życie. A wracając do tego spotkania, do którego nawiązałeś, John Kuhn. To jest historia zeszłej kolejki. Trzy przyłożenia i o ile nieprawdopodobny jest jego występ, to najbardziej płaczą właściciele Ingrama, właściciele running backa New Orleans Saints. Bo te wszystkie przyłożenia tak naprawdę Kuhn ukradł Ingramowi. Nikt nie wystartował Kuna, to wiele osób przegrało swoje spotkania ze względu na punkty, których nie zdobył właśnie Mark Ingram.
Prosiliście też nas o to, by sprawdzić, czy ktoś kiedykolwiek, gdziekolwiek, na jakimś skrawku ziemi postawił na Kuna Fantasy Football. Sprawdzałem, nie ma. Łukasz, sprawdzałeś?
0.0%, gdziekolwiek nie popatrzysz, na ESPN-ie, Yahoo, NFL.com czy CBS.com, na tych czterech stronach, które obsługują chyba 90% fantasy football, nikt, ale to nikt nie wystawił Johna Kuna. No, trudno się dziwić, że nikt na niego nie stawia.
Dokładnie, a teraz, myślę, że nawet teraz chyba zainteresowanie może troszeczkę wzrośnie, ale też chyba jakoś nierewelacyjnie, bo... No bo on wchodzi tylko w tych strefach red zone. Co prawda Saints zdobywają masę yardów, no ale wydaje się, że to nie jest chyba aż taka opcja. Tym bardziej, że Saints w tym tygodniu mają pauzę. Ale o tym też mówię, porozmawiamy przy okazji meczu Saints w przyszłej kolejce. Ostatnie dwa mecze, czyli New York Giants grają z Green Bay Packers, którzy właśnie wrócili z urlopów. No i wydaje się, że czeka nas tutaj spotkanie, które może rozstrzygnąć ostatnie posiadanie.
No teoretycznie tak. Są to dwie drużyny, które zawodzą bardzo w tym sezonie. Dwie drużyny, które albo się bardzo wzmocniły, albo w końcu, w przypadku New York Giants, albo w końcu miały wykorzystać ten drzemiący potencjał w przypadku Green Bay Packers. Natomiast obie spisują się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Tu nie mówię już tylko i wyłącznie o bilansie zwycięstw i porażek, ale o stylu gry. Prawda? Mówiliśmy o Odellu Beckhamie, mówiliśmy już w naszych wcześniejszych podcastach o tej przepłaconej defensywie New York Giants. Z drugiej strony powrót Jordiego Nelsona do Green Bay Packers miał zrewitalizować grę formacji ofensywnej tej drużyny. Nic takiego się nie dzieje. Eddie Lacy miał wyszczupleć i grać na swoim starym poziomie. Nic takiego się nie dzieje. Jestem bardzo ciekawy tego spotkania.
Dodatkowo wrzucę jeszcze jeden kamyczek. Cook, który przyszedł z Rams, miał być świetną opcją na pozycji tight end. Okazało się, że wcale tak nie jest.
Aha. I tych rozczarowań jest cała masa. Po obu stronach tak naprawdę. I jedni i drudzy zawodzą. I jedni i drudzy powinni na papierze prezentować się o wiele lepiej. Myślę, że masz sporo racji. Miejmy nadzieję, że będzie zacięty mecz. Mecz dobry ofensywnie i że wygra ten, kto będzie miał piłkę jako ostatni. Chociaż wiesz, im dłużej się tym zostawiam, tym więcej szans daje ekipie z Green Bay. Tak jak powiedziałeś, wypoczętej, grającej u siebie. I chyba lepszej, jakby nie było od New York Giants.
No i też z pewnością mamy to jest mecz wieczorny w NBC, więc z pewnością też kamery spojrzą jakimś większym okiem na to, jak będzie zachowywał się Odell Beckham Jr. Warto też sprawdzić, jak będzie sobie radził z defensorami Packers. Ostatnie spotkanie, które teoretycznie mogłoby nam zamykać pięknie kolejkę, czyli Tampa Bay Buccaneers Carolina Panthers. okazuje się no takim spotkaniem, które no chyba nie ma takiego ciężaru gatunkowego, jak jeszcze mogliśmy się spodziewać przed sezonem. Tampa Bay Buccaneers miała grać zdecydowanie lepiej pod wodzą nowego trenera. Carolina Panthers miała potwierdzić to formę, którą widzieliśmy w sezon temu. Okazuje się, że jedna i druga drużyna zawodzi. Tu chyba wygra drużyna, która no, będzie miała po prostu swój dzień.
No, trudno nie postawić na Carolina Panthers. No, jeszcze ciągle na
Ale nie mamy Cama Newtona.
Ale nie ma Cama Newtona i to jest spory problem, bo no teraz jak to wszystko będzie wyglądało pod wodzą Derricka Andersona, trudno powiedzieć. No, on nie wpisywał się aż tak źle w końcówce ostatniego spotkania, ale nie wpisywał się też wystarczająco dobrze, żeby Carolina Panthers potrafiła no, wrócić i to spotkanie wygrać. No Tampa nie postawi im poprzeczki zbyt wysoko. Tampa, tak jak powiedziałeś, rozczarowuje w ofensywie, bo to miała być ekipa, która będzie zdobywać całą masę punktów i będzie w stanie przezwyciężyć wiele trudności, wykorzystując właśnie coraz lepiej grający atak. Tymczasem ten atak po obiecującym początku teraz wygląda co najwyżej przeciętnie.
Ale zawsze Winston może mieć ten dzień. Już nawet miał miał przebłyski, w których grał naprawdę jak rasowy quarterback i tutaj w błysku fleszy, spotkaniu zamagającym nam tydzień z futbolem, no może zagrać ten mecz życia.
O to właśnie chodzi, bo jeżeli ktoś ten mecz wygra dla Tampa Bay Buccaneers, to będzie to James Winston. Spore problemy z grą po ziemi. Przecież Doug Martin jest kontuzjowany. Sims miał eksplodować, ale tej eksplozji nie ma i wydaje mi się, że nie będzie. Więc jeżeli ktokolwiek tutaj będzie zdobywał punkty, to właśnie Winston. I pytanie, czy będzie w stanie wykorzystać, bo byłby to świetny pojedynek dwóch młodych, obiecujących zawodników, Newton kontra Wilson. No nie ma Newtona, więc Wilson ma całą scenę teoretycznie dla siebie. I w meczu, który jest spotkaniem dwóch rywali dywizji, no może przed no, ogromną publiką, bo jest to jedyny poniedziałkowy mecz, ma szansę, żeby zaprezentować swoje umiejętności. Pytanie tylko, czy to będzie jego dzień.
Dokładnie. No zobaczymy. Winston na pewno będzie chciał sprawić niespodziankę i udowodnić tym niedowiarkom, którzy nie wierzą w jego talent, że naprawdę jest wart dużych pieniędzy, ale czy tak się okaże? Zobaczymy to w poniedziałek. Pauzuje Kansas City Chiefs, tak jak wspominałem, New Orleans Saints, Seattle Seahawks i Jacksonville Jaguars. Te drużyny mają urlop. Warto jeszcze też wspomnieć o jednej sytuacji, o której nie powiedzieliśmy wcześniej, a więc Jacksonville Jaguars, co prawda, po spotkaniu w Londynie mają pauzę, ale ich przeciwnicy Indianapolis Colts grają z Chicago Bears. Łukasz, powiedz, co się stało takiego, że drużyna Indianapolis Colts w tym tygodniu będzie grać, a nie tak, jak było to w zwyczaju, mieć po prostu wolne.
Właśnie, zwyczaj mówi, że kiedy wracasz z meczu w Europie, dostajesz dodatkowy tydzień wolnego, żeby no, dodatkowo zaklimatyzować się tutaj w Stanach po tej dłuższej, jakby nie było podróży. Tymczasem Colts błyskawicznie wrócili z Londynu. Oni byli podobno w Indianapolis wcześniej niż gdyby ten mecz był rozgrywany gdzieś na zachodnim wybrzeżu. Podobno to była błyskawiczna wyprawa i Colts chcieli uniknąć bye week, tej tygodniowej przerwy tak wcześnie, na początku sezonu. Wydaje mi się, że każda drużyna wolałaby dostać tydzień wolnego pod koniec rozgrywek, żeby zaleczyć jakieś kontuzje, żeby przygotować się do walki w playoffach. Nikt nie chce mieć wolnego, tak jak Philadelphia Eagles w trzecim tygodniu rozgrywek, czy w czwartym tygodniu rozgrywek, w piątym tygodniu rozgrywek, tak jak wypadałoby to Indianapolis Colts. Napisali specjalną petycję do ligi, ich podanie zostało rozpatrzone pozytywnie, Colts będą mieli wolne bodajże w dziesiątym, nie pamiętam dokładnie, w każdym razie później w sezonie, nie tak wcześnie.
Okej, to wszystko na dzisiaj. Myślę, że wystarczająco wyczerpaliśmy tematy, a na moim liczniku wybiła już ponad godzina podcastu, a więc to czas, żeby się żegnać. Był z wami duet Karol Potaś
i Łukasz Dudka. Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.
Prawa dźwiękowa PixX została przygotowana przez Studio Nagrań Dźwiękowych Armata. www.armata.pl i lektora Daniela Pachelskiego. Daniel @pachelski.pl